muzułmańskie urzędy godności i tytuły. Tradycyjnie urzędy, tytuły i godności w islamie można zaklasyfikować do kilku kategorii. W kategorii władzy najważniejszym tytułem w tradycji sunnickiej jest kalif, który jako następca proroka Mahometa był zwierzchnikiem religijnym wszystkich muzułmanów i miał nad nimi władzę polityczną. Z biegiem czasu zasady następstwa i charakter wykonywanej władzy uległy znacznym zmianom. Władzy kalifa nie uznali szyici, którzy wypracowali własną koncepcję hierarchii władców. Dla podkreślenia różnicy między władzą świecką a religijną, po tym jak funkcja kalifa ograniczyła się wyłącznie do religijnego zwierzchnictwa, władcy muzułmańscy zaczęli używać tytułu sułtana. Stał on się powszechny od XI wieku i był stosowany głównie przez Turków, najpierw seldżuckich, a następnie osmańskich. Również współcześnie stosują go niektórzy władcy mniejszych krajów muzułmańskich, na przykład w Omanie. Kolejnym tytułem w kategorii władzy jest emir. We wczesnym islamie emirami nazywano dowódców wojskowych, a następnie wojskowych zarządców prowincji muzułmańskich. Wielu uniezależniło się od kalifa i założyło własne dynastie. W znaczeniu przenośnym tytułu używali także kalifowie, nazywając siebie wodzami wiernych. Współcześnie tytuł emira noszą wodzowie plemion beduńskich oraz władcy niektórych księstw arabskich. Przykładem są Zjednoczone Emiraty Arabskie. Mówiąc o tytułach władzy, należy wspomnieć również o wezyrze. Był to najwyższy po kalifie urząd w administracji muzułmańskiej, głównie za czasów panowania Abbasydów, a więc od VIII do XIII wieku. Tytuł wezyra nadawano później także niższym urzędnikom, przez co tracił on nieco na znaczeniu. We współczesnej terminologii arabskiej termin ten oznacza ministra. Wśród tytułów i godności o charakterze prawnym wymienić należy muftego, czyli znawcę prawa muzułmańskiego. Ponieważ, jak już wielokrotnie podkreślaliśmy, w islamie nie ma duchowieństwa na wzór chrześcijański, mufti nie jest osobą wyświęconą, lecz w szczególny sposób przygotowaną do interpretacji prawa zarówno w kwestiach państwowych, jak i indywidualnych. Powołując się na źródła i tradycje islamu, udziela on porad i konsultacji w sprawach wątpliwych oraz sytuacjach wymagających interpretacji pozwalającej na zachowanie islamskiej ortopraksji. Oficjalnie wydawane decyzje i orzeczenia muftego przyjmują formę fatwy, to znaczy opinii, która nie ma jednak charakteru sankcji prawnej. Ten szczególny rodzaj orzeczenia jest ustosunkowaniem się do istniejącego aktualnie problemu. Formalnie stanowi także odpowiedź na konkretne pytania stawiane przez sędziego. W przeszłości, zwłaszcza w Imperium Osmańskim, każda prowincja posiadała swego muftego. Współczesny autorytet znawcy prawa związany jest w świecie islamu z urzędem państwowym danego kraju. Na czele muftych powołuje się wielkiego muftego. Mufti posiada także funkcję reprezentacyjną, głównie tam, gdzie muzułmanie stanowią mniejszość. W Polsce stanowisko to istnieje od 1925 roku. W 2004 roku 15. Kongres Muzułmańskiego Związku Religijnego wybrał na muftego Tomasza Miśkiewicza. Natomiast muftym Ligi Muzułmańskiej w Polsce jest od 2007 roku Nidal Abu Tabak. Innym tytułem prawnym jest kadi, czyli sędzia muzułmański. Urząd ten powstał w wyniku odebrania władcom władzy sądowniczej. Funkcja ta została ograniczona w pierwszej połowie XX wieku, gdy większość krajów muzułmańskich wprowadziła cywilne kodeksy prawne. Do zadań kadiego należy rozstrzyganie kwestii spornych oraz spraw związanych z prawem małżeńskim, rodzinnym i spadkowym. Na zakończenie warto wspomnieć o szejku, popularnym terminie, który ma kilka znaczeń. Przetłumaczony z języka arabskiego oznacza dosłownie starca. Powszechnie oznacza przywódcę rodu lub plemienia beduńskiego. Tytuł ten noszą również niektórzy duchowni muzułmańscy oraz osoby cieszące się szczególnym poważaniem.